Dobrze. Szczęść Boże, bardzo serdecznie Państwa witam. Witam Ojca Wojciecha. Rozpoczniemy modlitwą i za chwilę przedstawię naszego gościa. Mi Ojca i Syna, Ducha Świętego, Stwórco niewyrażalny, który skarbami swej mądrości obdarzyłeś chóry anielskie i w Królestwie Niebieskim uszeregowałeś je w niewymownym porządku. Ty, który z taką dobrocią i łaskawością zarządzasz wszechświatem, Ty, który jesteś prawdziwym źródłem światła i mądrości i zasadą najwyższą, skąd rzecz każda pochodzi, racz zesłać na ciemność mojego umysłu promień swojej jasności i usuń z mej duszy ciemności, w których zostałem zrodzony. Ty, który rozwiązujesz i czynisz rozmownymi języki małych dzieci, ukształtuj mój język i wylej na me wargi łaskę swego błogosławieństwa. Daj mi moc spojrzenia na wskroś rzeczy, abym je mógł zrozumieć. Daj mi właściwą metodę, abym je pojął doskonale. Daj mi jasność mowy, abym mógł je tłumaczyć. Ześlij na mnie łaskę obfitą, abym mógł rzecz każdą wyrazić. Pomóż mi w początkach mej pracy, kieruj jej postępami, pobłogosław po jej zakończeniu. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, uczyń to. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Proszę, usiądźmy. Bardzo serdecznie Państwa witam. W tym roku rozważamy Wierzę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest nasze drugie spotkanie z tego cyklu. Bardzo serdecznie witam Ojca Wojciecha Syrówkę. Pozwolę sobie kilka słów przedstawić naszego gościa, tym bardziej, że Ojciec Wojciech jest, zdaje się, chyba pierwszy raz u nas w Gdańsku na Dominikańskiej Szkole Wiary. Ojciec Wojciech pochodzi z południa Polski. W zakonie jest od 1998 roku. Studiował po święceniach już w Rzymie. Studiował teologię wschodnią. Duszpasterz akademicki w Szczecinie. Pisze, publikuje. Obecnie pracuje na Ukrainie. W Kijowie jest od kilku miesięcy? Przeorem jest od września w Kijowie, w naszym klasztorze. W Kijowie też jest dyrektorem Instytutu Świętego Tomasza z Akwinu. O samym tym instytucie, może w dniu jutrzejszym w pytaniach, troszkę ojciec nam opowie. Ojciec Wojciech wykłada także dla naszych braci w kolegium naszym filozoficzno-teologicznym w Krakowie ekumenizm. Pracuje i posługuje w wikariacie Rosji i Ukrainy. Tak ta jednostka nasza zakonu się nazywa. Bardzo serdecznie witam Ojca Wojciecha. Dziękuję, że przyjął nasze zaproszenie i dzisiaj pierwsza część tego spotkania, naszego wykładu, który ojciec Wojciech zaproponował, zatytułował Życie w Chrystusie. Zrobimy jak zawsze dwa razy po 45 minut, mała przerwa. Jutro zapraszam druga część o godzinie 10 i o godzinie 12 w Bazylice Msza Święta i ojciec Wojciech też powie do nas kazanie. Proszę, bardzo proszę.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do Gdańska. To trzeci raz w moim życiu jestem w Gdańsku. Pierwszy raz byłem 15 lat temu, potem 9 lat temu i jestem teraz. Zawsze z radością tutaj wracam. Mam nadzieję, że to będzie owocny czas. Nie będę przedłużał, ponieważ czasu jest bardzo mało. Ja przepraszam za spóźnienie, ale byłem w Warszawie i uczestniczyłem w bardzo ważnej konferencji o pojednaniu polsko-rosyjskim i chciałem chociaż na pierwszej części dzisiaj być tego spotkania, kiedy głos zabierali przedstawiciele Kościoła Patriarchatu Moskiewskiego, więc stąd moje małe spóźnienie, bo obawiałem się, że nie zdążę na polski bus. Zdążyłem i dojechałem na czas. Gdybym jechał pociągiem, to nie wiem, czy bym zdążył. Od razu chciałbym przejść do rzeczy, ponieważ, jak mówię, jadąc tutaj jeszcze przeglądałem notatki, zobaczyłem, że materiału jest bardzo dużo. I chciałbym opowiedzieć Państwu o Jezusie Chrystusie, a to jest naprawdę temat ogromny. Z tego, co wiem, ojciec Mateusz, który mówił pierwszy wykład, nie odwołał się do pierwszego słowa, które albo dużo o tym nie mówił, pierwszego słowa, które jednak w kredo się znajduje, czyli wierzę w Jezusa Chrystusa. Na folderze tak widać, że ja tylko w Syna i Syna. Mam mówić na temat i Syna. Nie, będę mówił na temat wierzę w Jezusa Chrystusa. I chciałbym zacząć od tego słowa wiara. Pierwsze 45 minut chciałbym powiedzieć o słówku wiara, a potem zobaczymy, jak daleko dojdziemy i co będziemy jeszcze mogli dzisiaj powiedzieć. Proszę Państwa, bardzo często pytam ludzi, czy wierzyć jest trudno, czy wierzyć jest łatwo, czy sam akt wiary, bo kiedy mówimy o credo, o wierze, to z jednej strony mamy na uwadze treść, którą przekazujemy, to, co zawarte jest w symbolu wiary, ale też sam akt wiary, to, że wierzymy. I pytam ludzi, czy trudno jest wyłonić z siebie ten akt wiary. I najczęściej odpowiedź brzmi tak, bardzo trudno, że to jest, no szczególnie jak w Rosji te pytania zadawałem, to niech ojciec popatrzy, prawda? 6 milionów mieszkańców Petersburga, a ile jest wierzących? Więc wydaje się na pierwszy rzut oka, że wierzyć jest trudno, że ten akt wiary jest czymś bardzo specyficznym i rzadkim w naszym życiu. Natomiast chciałbym taki przeprowadzić z Państwem pewien eksperyment myślowy i na początek w ogóle nie myśleć o Bogu, tylko o nas i o tym, jakie są nasze akty, które z siebie wyłaniamy codziennie. I chciałbym zadać takie pytanie, komu wierzymy? O Bogu nie mówimy na razie. Proszę jakby wyłączyć, ja wiem, że to jest duszpasterstwo, jesteśmy na terytorium Kościoła rzymskokatolickiego, ale na razie jakby Boga w to nie włączamy. Postarajmy się popatrzeć na nasze doświadczenie, takie jakie ono jest. I zadać sobie pytanie, komu wierzymy? Spontanicznie, w życiu codziennym. Mam na myśli innych ludzi.
Rodzicom.
99,9 respondentów odpowiada właśnie tak. Rodzicom, żonie, mężowi, bliskim. Przy całej krytyczności naszego spojrzenia na nasze relacje rodzinne, spontanicznie wyłania się nam odpowiedź, że wierzymy bliskim. Dlaczego tak jest? Dlaczego się tak dzieje, że spontanicznie wierzymy naszym rodzicom? Ponieważ pomiędzy nami jest dosyć specyficzna więź, którą po prostu nazywamy miłością. Na przykład spontanicznie wierzę mojej mamie, a nie wierzę na przykład bardzo spontanicznie i do głębi prezydentowi, powiedzmy, Rosji, prawda? Żeby nie mówić o Polsce, prawda? No spontanicznie nie ma tego zaufania we mnie, więc jest pewna bardzo specyficzna relacja pomiędzy mną i kimś innym i ta relacja to po prostu jest miłość, my to nazywamy miłością. I co ciekawe, im więcej tej miłości, tym więcej jest tego, co nazywamy powierzeniem się, czy zawierzeniem komuś. Proszę zwrócić uwagę, że w tym słowie polskim powierzyć się komuś, czy zawierzyć coś, jest rdzeń od słowa wiara. To jest bardzo specyficzne doświadczenie wiary, które jest powierzeniem całej mojej osoby. Święty Augustyn mówi, że najpierw wierzymy w Boga jako pewną ideę, potem wierzymy w Niego jako osobę, a dopiero potem na końcu powierzamy Mu samych siebie. Wierzyć w to, że Bóg istnieje, to nie jest jeszcze chrześcijaństwo. Pan Jezus mówi, i złe duchy wierzą i drżą. Specyfika naszej wiary polega na tym, że my wierzymy w Chrystusa i powierzamy Mu siebie. I to jest najpiękniejsze, że możemy powierzyć całą swoją osobę, dlatego że ten ktoś, kto jest z drugiej strony, nas kocha. I niby to jest oczywiste, a jednak nie. I jeżeli by tak popatrzeć na wiarę, to my codziennie wierzymy. To my jakby w sobie mamy już wypracowane pewne mechanizmy zawierzenia, powierzania się drugiej osobie, która nas kocha. I to nawet nie chodzi o te osoby, które my kochamy, bo czasem kochamy bez odzewu, ale to chodzi o te osoby, które nas kochają. Co jeszcze w tej relacji jest bardzo istotne? Apeluję do cierpliwości. To wszystko jest związane z wiarą w Jezusa Chrystusa. Co jeszcze specyficznego jest w tej relacji? Że ta relacja z jednej strony właśnie angażuje mnie całego, to powierzenie dotyczy mej osoby, a z drugiej strony ona się dokonuje etapami. Osoba, czy jest to osoba ludzka, czy osoba boska, ona się nie odsłania od razu w pełni. No nawet zwykłego przedmiotu my nie możemy od razu w pełni poznać, ale musimy go pooglądać z różnych stron, ponieważ taka jest nasza natura ludzka. Poznajemy coś poprzez wielość aktów poznawczych. I to dokonuje się etapami. Jeśli wzięlibyśmy tą relację miłości pomiędzy mną i kimś, to ona również dokonuje się etapami. Jest taki bardzo dobry przykład nośny zakochanej osoby. To w bardzo wielu problemach teologicznych mnie ten przykład ratował. On bardzo dobrze opisuje nasze relacje do Pana Boga. Chłopak widzi, są tramwaje w Gdańsku, tak? Są. Widzi w tramwaju, widzi to dobrze, w metrze mniej widać, widzi w tramwaju piękną dziewczynę. Prawda? I coś zaczyna go pociągać ku niej. I teraz wszystko zależy od tego, czy on zrobi ten krok w jej stronę, czy nie. Jeżeli on nic nie zrobi, nie podejdzie, mówi: cześć, jestem Jacek, możemy się poznać? A ona mówi nie. No i nic, skończyło się. Ale jak ona powie tak, to się wszystko zaczyna rozwijać. Potem on się umówi z nią na kawę, na lody, weźmie ją za rękę, pocałuje, oświadczy się i będzie ślub, będą dzieci. I tak to się wszystko rozwija. Jeśli by tych konkretnych etapów nie było, to nic by z tego nie było. Ta relacja, to powierzenie się drugiej osobie, ono by się nie zaistniałoby. Jest jakieś ryzyko wyjścia w stronę tej miłości, która nas wzywa. I proszę Państwa, to jest nasze życie codzienne, ale w życiu duchowym dokonuje się to samo. To samo dokonuje się w życiu duchowym. Dlaczego? Dlatego, że my nie mamy drugiego serca, którym kochamy Pana Boga, a innego serca, którym kochamy ludzi, którzy są obok nas. My kochamy osoby, czy są to osoby ludzkie czy boskie, tym samym sercem. My nie umiemy inaczej kochać. I bardzo często pytałem na przykład katechumenów, tych, których przygotowywałem do chrztu w Petersburgu, dlaczego chcecie się ochrzcić w naszym kościele? Oni byli: nie wiemy, nie wiem, ale kiedy tu przychodzę, to się dobrze czuję. Czuję się tutaj jak u siebie. Coś mnie tutaj pociąga. Coś pięknego jest w tej liturgii. I właśnie to doświadczenie, o którym mówię, które my bardzo często jakby przechodzimy nad nim do porządku dziennego, albo to jakieś wzruszenie, albo to jakieś emocje. Nie, to jest działanie łaski Bożej, która jest miłością. To Bóg stara się dobić do serca, nie, jak to powiedzieć, puka do serca człowieka, tak może ładniej po polsku, puka do serca człowieka poprzez tego typu doświadczenie wewnętrzne. I zazwyczaj pierwszym, co nas pociąga do Boga, co nas pociąga do Chrystusa, jest moje doświadczenie wewnętrzne, którego nie umiem wyjaśnić, ale jestem przekonany, że to jest to. że to jest to, za czym mam pójść i od tego czegoś zależy moja przyszłość. No tak jak właśnie widzę piękną dziewczynę w tramwaju. I wiem, że moja przyszłość może się zmienić w zależności od tego, co zrobię. I są takie momenty w życiu duchowym, ogólnie to nazywamy momentem nawrócenia, ale tych nawróceń w naszym życiu jest mnóstwo. To nie jest tak, że Pan Bóg raz nam dał łaskę i potem nas zostawił. Ciągle wraca do nas ze swoją łaską. I przechodzę teraz do Chrystologii. Z poznaniem Jezusa Chrystusa jest to samo. To nie jest tylko doświadczenie nasze jakby duchowe, ale my w ten sposób najczęściej również poznajemy Jezusa Chrystusa. Przypomnijmy sobie doświadczenie apostoła Pawła pod Damaszkiem. Prześladowca Kościoła, który nagle coś wydarzyło się na drodze. No, konia nie było, to wiemy. Nagle pewna jasność ogarnęła go. Inni słyszeli głos, widzieli jasność, ale głosu nie słyszeli. Jakby ten dialog dokonał się tylko pomiędzy Chrystusem i Pawłem, dokonał się tylko pomiędzy nimi. Inni widzieli, że coś się dzieje, ale nie wiedzieli, co to jest do końca. A to było spotkanie z Jezusem Chrystusem, zmartwychwstałym. I to samo dokonuje się w naszym życiu. Nie w tak ewidentny, nie w tak jaskrawy może sposób, jak to się dokonało w życiu apostoła Pawła, ale to doświadczenie wewnętrzne naszego życia z Bogiem, to jest doświadczenie spotkania Chrystusa zmartwychwstałego, który jest światłością, który jest miłością. Różnie możemy to doświadczać i to doświadczenie zapewne każdy z Państwa będzie miał troszeczkę różne. Ponieważ Chrystus zna każdego z nas najlepiej i przychodzi do nas tak, abyśmy Go rozpoznali i abyśmy chcieli Go przyjąć. I Paweł przyjął Go. Wszystko rozpoczyna się poznanie Chrystusa, bo chodzi nam w tych wykładach o poznanie Chrystusa. Zaczyna z bardzo ryzykownego momentu, bo twierdzę, że wszystko, mimo wszystko, zaczyna się z doświadczenia wewnętrznego. W sercu, w głębi mojej duszy Chrystus objawia mi samego siebie i chce się objawić każdemu z nas, nie tylko teologom, nie tylko kapłanom, zakonnikom czy biskupom. Każdemu z nas Chrystus chce objawić samego siebie. Apostoł Paweł mówi: byłem prześladowcą Chrystusa, ale spodobało się Bogu objawić swego Syna w moim ciele. To jest jakby niesamowite stwierdzenie apostoła Pawła. Objawić swojego Syna zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w moim ciele. I jeżeli chcemy, żeby to doświadczenie się rozwijało, doświadczenie spotkania z Chrystusem, powinniśmy zrobić taki krok, jak robi chłopak, który zobaczy w tramwaju piękną dziewczynę. Musimy jakoś wyjść w jego kierunku. Jak ta relacja się nazywa, jak te konkretne etapy się nazywają w życiu duchowym, to jest po prostu modlitwa. To nie jest nic jakby skomplikowanego. My to nazywamy w naszej tradycji modlitwą. I każda modlitwa jest potwierdzeniem tego, że chcę, aby Chrystus mi się objawił. To nie jest tylko jakiś obowiązek, który mamy wykonać, ale to jest moja odpowiedź miłości na tę miłość, którą objawił mi Chrystus. I to jest każda modlitwa. Czy to będzie przeczytanie takiej modlitwy, jak czytaliśmy przed rozpoczęciem zajęć, czy to będzie modlitwa brewiarzowa, Eucharystia. Zawsze to jest odpowiedź wolnego człowieka na miłość Boga, który mu się objawia. Więc jeżeli chcemy, aby nasze poznanie Chrystusa było coraz głębsze, to kluczem pierwszym, bo to nie jest jedyny, pierwszym kluczem jest modlitwa. Bez modlitwy nie będziemy w stanie rozpoznać Chrystusa, ponieważ modlitwa karmi naszą wiarę. Nasza wiara, która w tym aspekcie, o którym mówię, jest powierzeniem się Bogu, ona jest w stanie nam odsłonić oblicze Chrystusa tylko wtedy, jeżeli będziemy karmili ją modlitwą. Jeżeli ktoś twierdzi, że wierzy i poznaje tylko Chrystusa z książek, no to jeszcze nie jest jakby pełne poznanie Chrystusa, do którego jesteśmy zaproszeni. I wszystko rozpoczyna się od indywidualnego spotkania. To jest jedno z moich osobistych odkryć. Intelektualisty również z zakonu dominikańskiego, że nie zaczyna się wszystko od, chociaż bywa tak, ale w większości wierni my wszyscy zaczynamy od osobistego spotkania z Chrystusem. Ale to nie wszystko. To jest jakby pierwszy aspekt tego, jak odsłania się nam oblicze Chrystusa. Może o tym jest to pierwsza godzina. Jak odsłania się nam oblicze Chrystusa. Ale to jest jakby niewystarczające. Jeżeli powiemy, że jest moje doświadczenie Boga, no to bardzo często w Petersburgu spotykałem się z ludźmi, którzy mówili: ja mam Boga w sercu i nic innego mi nie jest potrzebne. Prawda? Niech mi to ojciec nie mówi, że muszę do kościoła chodzić, czy tam jakieś książki czytać, katechizm. Bóg żyje w moim sercu i to mi wystarczy. Dlatego wróćmy do tego pytania, które zadałem na początku. Komu wierzymy? Spontanicznie odpowiadamy: rodzicom. A komu jeszcze? Przynajmniej jest jeszcze jedna grupa na pewno, albo i dwie. Ludzi, którym spontanicznie wierzymy. Nauczycielom. Wspaniale. Zawsze w takiej kolejności wszyscy odpowiadają, a to trochę miesza tok mojego wykładu. Ale nic, spróbujemy odpowiedzieć jakby na to pytanie i określić tę grupę ludzi, kim oni są i dlaczego im wierzymy. Wierzymy nauczycielom, lekarzowi wierzymy, że jest w stanie mnie wyleczyć. Oczywiście ja mówię, że są pewne granice krytycyzmu. Tak samo jeżeli chodzi o relacje rodzinne. Różne mamy doświadczenia życia rodzinnego, ale jednak spontanicznie, chociażby na poziomie pragnienia, jest w nas ta wiara, że powiedzmy, chcielibyśmy wierzyć rodzicom, chcielibyśmy wierzyć lekarzom, bo jak jeżeli mu nie wierzę, no to po co on jest lekarzem, to się sam mogę wyleczyć, nie? Właśnie o to chodzi, że on ma wiedzieć więcej, żebym ja tego nie musiał robić i mam mieć do niego takie zaufanie, żebym wiedział, że on wie, co robi, prawda? Przy całej dozie krytycyzmu i takiej ostrożności, ale rzeczywiście wierzymy nauczycielom. Jak idziemy do szkoły, to przyjmujemy na wiarę, jak to się mówi, że 2 plus 2 to jest 4. A nie 7, albo 5, albo 9 na przykład. Jakieś w zaufaniu przyjmujemy pewne zasady, które inni nam mówią. I dlaczego je przyjmujemy? Dlatego, że u nich jest coś, co nas bardzo pociąga i czemu my chcemy się poddać, a nazywamy to autorytetem. My dlatego im wierzymy, ponieważ oni mają pewien autorytet. Jest coś takiego, co nazywamy autorytetem zawodowym. Na przykład lekarza, inżyniera, kogokolwiek innego, intelektualisty, myśliciela, teologa. Wiedza, którą posiadamy, ona czyni nas autorytetami w pewnej dziedzinie. Nie mówię tutaj o autorytetach moralnych, to jest troszeczkę inna kwestia, ponieważ ja sam mogę zapracować na to, żeby być autorytetem w dziedzinie teologii, ale nie mogę zapracować, mogę zapracować, ale nie mogę sam się ogłosić autorytetem moralnym. To tylko Państwo mogą zrobić po wysłuchaniu mojego wykładu, albo nie. To inni mogą kogoś postawić jako autorytet moralny. Natomiast na autorytet zawodowy to ja mam zarabiać i mam zarobić, prawda? Mam być autorytetem, bo jeżeli coś robię, no to róbmy to już dobrze, prawda? Nawet jeżeli jestem hydraulikiem, kładę płytki, cokolwiek. Mam być autorytetem w dziedzinie położenia płytek. To pamiętam taki artykuł piękny Jana Budziaszka o swoim ojcu, wspomnienie o swoim, właśnie o jego ojcu. Mówi, że był po prostu największym autorytetem w Krakowie od kładzenia płytek, takich tych kafelek, prawda? Że on to robił po prostu tak świetnie, że wszyscy chcieli właśnie, żeby on to robił. I autorytet to jest coś, co my chcemy, czemu chcemy się w jakimś sensie spontanicznie poddać. Że się dobrze czuje, jeżeli ma wokół siebie pewne autorytety, którym może jakąś dziedzinę swojego życia powierzyć. I ten autorytet uwierzytelnia pewne prawdy. I znowu w tym słowie polskim uwierzytelnienie pojawia się jakby rdzeń tego, co mówimy o wierze. Wiara nie jest tylko powierzeniem się komuś, całej swojej osoby egzystencjalnym, ale wiara związana jest też z uwierzytelnieniem. Ona uwierzytelnia nam pewne prawdy i my chcemy, aby był ktoś, kto odpowie nam, jak jest naprawdę. I normalnie w życiu szukamy takich osób. Jak budujemy dom, to chcemy, żeby to robili dobrze. Chcemy mieć wokół siebie ludzi z autorytetem moralnym, którzy nam pomogą. I w życiu duchowym dokonuje się to samo. Jakby mówię znowu, życie duchowe nie jest jakimś innym życiem, niż prowadzimy je normalnie. I tym autorytetem w życiu duchowym jest oczywiście Kościół. To Kościół jest tym, kto uwierzytelnia pewne prawdy, które głosimy. Święty Augustyn mówi, że nie przyjąłbym Pisma Świętego, nie przyjąłbym Biblii, gdyby mi Kościół tego nie dał. Wiadomo, że kanon Biblii on się ustalał jakiś tam czas, różne księgi wchodziły i Augustyn mówi, nie przyjąłbym go w takiej formie, w jakiej on jest, gdybym nie ufał Kościołowi, który mi daje tę Biblię, gdyby Kościół nie uwierzytelnił tego, że to jest naprawdę kanon Biblii. Więc w naszym życiu duchowym nie wystarczy, aby było pewne doświadczenie, które odsłania nam obraz Chrystusa Zmartwychwstałego w nas, ale potrzebne jest jakieś uwierzytelnienie tego. Po prostu zadajmy sobie pytanie, czy naprawdę tak było? Co się wydarzyło? Co to było? I jeżeli wrócimy znowu do sytuacji, ja cały czas komentuję tylko jedną sytuację nawrócenia apostoła Pawła. Jeżeli wrócimy do tej sytuacji nawrócenia apostoła Pawła, to co się dzieje? Po nawróceniu on nie wie, co robić. Idzie do tego Damaszku, siedzi na ulicy Prostej i Bóg posyła Ananiasza, aby Ananiasz wyjaśnił mu, co się wydarzyło. Ananiasz się boi, prawda, bo wie, że to jest ktoś, kto prześladował Kościół, ale idzie i mówi mu, Pawle, nasz Pan Jezus Chrystus wybrał cię, abyś był jego narzędziem. To dopiero wyjaśnienie Kościoła potwierdza Pawłowi, że to doświadczenie jego wewnętrzne, objawienie Chrystusa Zmartwychwstałego, to jest to. To jest ten sam Chrystus. To nie jest ktoś inny. To Kościół daje mu tą pieczęć uwierzytelniającą jego własne doświadczenie. Chociaż tak jak mówiłem, najważniejsze, ten pierwotny moment to jest właśnie moment doświadczenia wewnętrznego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. Ale to doświadczenie, ono się domaga uwierzytelnienia. Czyli to jest drugi moment. Powierzenie się w doświadczeniu i potem uwierzytelnienie tego przez Kościół. Ale jest jeszcze, proszę Państwa, jedna grupa ludzi, którym wierzymy. Czy ktoś ma jakąś ideę? Komu jeszcze wierzymy? Tak, ale to może jest osoba, którą najbardziej kocham ze wszystkich na ziemi, więc dlatego wierzę samemu sobie. Być może, prawda? Jakaś grupa zewnętrzna osób.
A do słowa księża.
Autorytet. Dlatego, że mają autorytet, wierzymy księża. Albo przyjaciele, bo ich kochamy. Łączy nas miłość, specyficzna miłość, którą jest przyjaźń. Budzę się rano, włączam radioodbiornik i mówią, że w Kijowie na Majdanie 100 tysięcy osób demonstruje przeciw niepodpisaniu umowy stowarzyszeniowej. Mnie nie było tam, już w piątek byłem w Polsce. I teraz co, wierzę im czy nie? Jadę, sprawdzam czy nie sprawdzam? Na poziomie faktów my wierzymy, że no tak rzeczywiście było. Tam liczba może być plus minus jakieś tam. Na poziomie interpretacji to już co innego. Nie wierzymy zasadniczo, szczególnie w Rosji. My mówili, ojcze, ten przykład w ogóle nie działa w Rosji. W ogóle nie wierzymy mediom. No tak, ale wierzycie, że jak mówią w radio, że na takiej i takiej ulicy jest korek, to wierzymy, nikt nie pojedzie i nie będzie sprawdzał, czy jest korek i będzie stał godzinę. I to jest bardzo ciekawy przykład, bo on mówi, że od tego zależy jakby nasze życie. Czy ja uwierzę temu człowiekowi, który mówił w radio coś, że jest korek? Od czego moje życie zależy? No może nie życie i śmierć, ale no 2 godziny stracone w korku na przykład. I zasadniczo wierzymy, że tak jest. Jest korek i jadę jakąś inną drogą, albo w ogóle nie jadę, wsiadam w metro, jadę metrem. I spontanicznie takim informacjom, na poziomie informacji tego, co się wydarzyło, co się dzieje, my wierzymy. Nie sprawdzamy tego. I to się dzieje codziennie. I proszę Państwa, to samo dzieje się w życiu duchowym. Dlaczego codziennie tego nie sprawdzamy, a nagle w życiu duchowym mamy tyle wątpliwości? Bo ten sam schemat pojawia się na przykład w pierwszym liście świętego Jana Apostoła. Pierwszy list świętego Jana Apostoła rozpoczyna się w ten sposób. To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy, czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne. Cośmy usłyszeli, cośmy ujrzeli, na co patrzyliśmy, czego dotykaliśmy. Czyli ci ludzie są naocznymi świadkami pewnego wydarzenia, którym jest wydarzenie Jezusa Chrystusa. I to, co jest zapisane w Nowym Testamencie, no to jest taka informacja, message od apostołów, od tych, którzy go widzieli i opowiadają o nim, kim on był. Jeżeli byśmy popatrzyli na dzieje apostolskie, kiedy apostołowie zdecydowali, że trzeba wybrać jeszcze jednego apostoła na miejsce Judasza, który zdradził, tam apostoł Piotr podaje bardzo ciekawą argumentację. Kto to może być? Ten, który chodził z nami od samego początku i który jest świadkiem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Czyli apostoł ma być świadkiem, ale nie tylko zmartwychwstania, ale też życia ziemskiego Jezusa. Nie wystarczy, żeby był tak jak Paweł na przykład, świadkiem tylko jego zmartwychwstania, bo spotkał Chrystusa zmartwychwstałego. Ważne, aby był świadkiem życia ziemskiego i zmartwychwstania, aby mógł zaświadczyć o ciągłości pomiędzy Chrystusem żyjącym na ziemi i Chrystusem zmartwychwstałym. I takie jest zadanie apostołów. I takie jest treść Nowego Testamentu. To jest świadectwo naocznych świadków. Jak ważna jest to rzecz dla naszego też codziennego życia, no to pomyślmy sobie na przykład o sądzie i o świadkach naocznych. Jak wiele zależy od naocznego świadka i jak my w naszej kulturze wierzymy naocznym świadkom. Jeżeli jest naoczny świadek jakiegoś przestępstwa, no to on zazwyczaj ma jakby decydujące znaczenie podczas rozprawy. Jeżeli ktoś widział, jak dokonało się przestępstwo i on świadczy o tym, no to jest bardzo często jest to decydujący moment w rozprawie. Nasza kultura jest jakby bardzo przywiązana do instytucji świadka. I w codziennym życiu my na to wszystko pozwalamy, a w momencie, kiedy nagle pojawia się kwestia Boga, pojawia się 1000 pytań. Zaczynamy to wszystko odrzucać. I własne doświadczenie, bo już nie wierzymy własnemu doświadczeniu, bo już psychoterapia, psychologia nauczyła nas tak, że to wszystko, co tam się dzieje, to może być wpływem jakichś doświadczeń z dzieciństwa, albo złego wychowania, albo czegoś jeszcze. Więc jakby to, co dawniej było centrum mojej tożsamości, czyli doświadczenie mnie samego od połowy XIX wieku, już nie jest tak twardym centrum doświadczenia mnie samego, ponieważ zostało to poddane wątpliwość. I dlatego własnemu doświadczeniu aż tak bardzo nie wierzymy jak kiedyś. A mówię, że wszystko rozpoczyna się od wewnętrznego doświadczenia spotkania z Chrystusem. Tak samo nie wierzymy świadkom. To, co się w biblistyce dokonało, że metoda historyczno-krytyczna podważyła historyczność wielu faktów, w które wierzyliśmy, i potem krytyka demitologizacyjna Rudolfa Bultmana, jakby wmówiła nam, że nie ma Chrystusa historycznego. Jest tylko jakiś Chrystus wiary, który jest wytworem wiary uczniów. Ale nie ma dostępu do Chrystusa zmartwychwstałego. A ten dostęp jest. I mostem, który właśnie łączy Chrystusa wiary i Chrystusa historycznego, są apostołowie. To są ci sami ludzie. Dlatego tym apostołem, który mógł być wybrany jako 12 apostoł, był ten, który był z nami od początku i który jest świadkiem zmartwychwstania Chrystusa. I jakby tu jest, żeby druga kwestia bardzo ważna dla chrystologii. Pierwsza to jest podważenie własnego doświadczenia. Drugie to jest podważenie autorytetu Pisma Świętego. I trzecia kwestia to jest podważenie autorytetu Kościoła. Ponieważ Chrystus pozostał w swoim Kościele. I my spotykamy Go w Kościele. Jeżeli by popatrzeć na apostoła Pawła, to on jakby przechodził tą samą drogę. Najpierw było doświadczenie wiary, spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym, ale nie wie jeszcze, kto to jest do końca. I sam pyta: Panie, kim Ty jesteś? I mówi: jestem Chrystus, którego Ty prześladujesz. I kolejnym etapem życia apostoła Pawła było 7 lat spędzonych w Arabii, kiedy poświęcił się czemu? Udowadnianiu Żydom, że Chrystus jest Mesjaszem. Czyli te 7 lat, które apostoł Paweł spędził zaraz po nawróceniu, poświęcił na sprawdzenie, czy ten Chrystus, którego on spotkał, to jest ten Mesjasz, o którym mówi Stary Testament, czy nie. 7 lat zajmował się tylko udowadnianiem Żydów, że to jest spełnienie obietnic Starego Testamentu. I to samo dokonuje się w naszym jakby życiu. Najpierw jest pewne doświadczenie wiary. Teraz mamy, papież Franciszek wzywa nas do nowej ewangelizacji. I oby się to nie skończyło na właśnie tym doświadczeniu wiary, bo nowa ewangelizacja jakby chce ożywić wiarę w nas, w naszych sercach, ale coś za tym musi dalej od razu iść. Musi iść didache, czyli katecheza, pokazanie, że ten Chrystus, z którym spotkałem się na modlitwie, to jest ten Chrystus, o którym mówią apostołowie. I ten obraz, który mam w moim wewnętrznym doświadczeniu przed oczami, powinienem sobie go złożyć z tym obrazem Jezusa Chrystusa, który dany jest nam w Nowym Testamencie. Jakby jest pierwsza rzecz, którą robimy, aby poznać Chrystusa. I kolejna rzecz to jest dodanie do tego autorytetu Kościoła, czyli całej tradycji Kościoła. To, co Kościół nam mówi o Jezusie Chrystusie, bo nie wszystko jest powiedziane w Piśmie Świętym. Gdybym chciał pozostać tylko na etapie wewnętrznego doświadczenia, mogę być wolnym chrześcijaninem z jakiegoś kościoła, albo nawet mogę być, tak jak bardzo często w Rosji mówią, jak pytam, czy pan jest prawosławnym, prawosławną. Nie, ja jestem chrześcijaninem. A to może oznaczać wszystko, cokolwiek. Prawda? Nie wiadomo co. W jakiegoś Boga ktoś wierzy. Więc mógłbym zostać chrześcijaninem, powiedzmy. Gdybym do tego dołożył jeszcze świadectwo pierwszych świadków, mogę być dobrym protestantem, gdzie wszystko oparte jest jednak o świadectwo Słowa Bożego, sola scriptura. Ale to jeszcze nie będzie to, o co nam chodzi, bo aby być katolikami, to jeszcze włączamy w to całą tradycję Kościoła. I teraz, proszę Państwa, zostało nam 5 minut chyba do przerwy, tak? Nie, może zróbmy teraz pauzę, bo ja już widzę, że ja nie zdążę wszystkiego powiedzieć, co zaplanowałem. A teraz jak zacznę pewną myśl, to nie chciałbym jej przerwać, żeby pokazać, jak zapamiętajmy jakby to, co chciałem jakby przekazać. W mówieniu o Chrystusie chciałbym, abyśmy wyszli od doświadczenia zwykłego człowieka. I chciałem pokazać, że Chrystus i wiara w Chrystusa, bo te trzy elementy, o których mówiłem, powiedzmy, to było powierzenie się, uwierzytelnienie i trzecie, to co związane jest ze świadkami, to jest wiarygodność. Dlaczego wierzymy tym świadkom? Bo są wiarygodni. I te trzy słowa polskie piękne, powierzenie się, uwierzytelnienie i wiarygodność, one pokazują nam dynamikę wiary, która tak naprawdę jest kluczem hermeneutycznym do wszystkiego innego, o czym będziemy mówili. To wiara odsłania nam Jezusa Chrystusa. Bez doświadczenia wiary, bez rozwijania wiary w nas samych, a to rozwijanie wiary wymaga od nas modlitwy, kontaktu ze Słowem Bożym i zaufania tradycji, autorytetowi Kościoła. Jeżeli tego nie będziemy rozwijali, no to ten obraz Chrystusa będzie nam gdzieś nikł z oczu, bo Chrystus chce się nam objawić to, jaki On jest. Ale kluczem hermeneutycznym do poznania Chrystusa jest wiara. To też jest bardzo prosta myśl, prawda? Żeby mówić o Chrystusie, to najpierw trzeba zacząć od wiary. I chciałem pokazać, że ta wiara, ona nie jest tak daleko od serca każdego człowieka, bo my tego typu akty wiary wyłaniamy z siebie codziennie. My innym codziennie wierzymy, powierzamy się, wierzymy w ich wiarygodność, natomiast gdy przychodzi do mówienia o Chrystusie, to nagle włącza się krytycyzm w nas i nie, tu się nie powierzę, to nie jest wiarygodne Słowo Boże, bo to nam już historycy pokazali. Więc wszystko rozpoczyna się od wiary. I wiara jest kluczem hermeneutycznym do poznania Chrystusa. Dziękuję. 5 minut przerwy, tak?